Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Nasze przesłanie jest jasne i bardzo spójne. Zimna wojna to już przeszłość, niech tak zostanie, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który przebywał z dwudniową wizytą w Polsce.
We wtorek sekretarz generalny NATO spotkał się w Warszawie z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, premier Beatą Szydło, a także z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Spotkania dotyczyły przede wszystkim lipcowego szczytu NATO w Warszawie.
Rozmowa z szefem polskiej dyplomacji zakończyła pobyt w Polsce Jensa Stoltenberga. Zarówno sekretarz generalny NATO, jak i minister Witold Waszczykowski zgodzili się, że sojusz musi zająć się wieloma wyzwaniami.
Chodzi o m.in. decyzję w sprawie zabezpieczenia wschodniej flanki, ocenił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.
I tutaj doszliśmy z wieloma ministrami już wcześniej do porozumienia, że to zabezpieczenie będzie musiało się odbyć poprzez rozmieszczenie sił sojuszu. Jaki będzie rozmiar tych sił, będą decydować za kilka tygodni ministrowie obrony. Rozmawialiśmy również o innych zagrożeniach płynących z innych kierunków, o zagrożeniach płynących z południa. I rozumiemy, że sojusz również na szczycie w lipcu powinien odnieść się do tych wyzwań i zagrożeń i zaproponować odpowiedzi.
Z kolei szef MONU Antoni Macierewicz po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO potwierdził, że w Polsce i krajach bałtyckich będą stacjonowały 4 batalionowe grupy bojowe.
Nasza rozmowa nie tylko potwierdziła, że w Polsce, podobnie jak i w krajach bałtyckich, a będą stacjonowały w trybie rotacyjnym 4 grupy bojowe batalionowe, które będą stanowiły istotny element wysuniętej trwałej obecności NATO na wschodzie, ale jak pan podkreślił przed chwilą, rozmawialiśmy także o stałych składach uzbrojenia, które mogą być w Polsce. Co dla nas jest niesłychanie istotne i umacnia nasze poczucie bezpieczeństwa i efektywne bezpieczeństwo Polski wschodniej flanki.
Szczyt NATO pod przewodnictwem Jensa Stoltenberga odbędzie się w dniach od 8 do 9 lipca w Warszawie.
Rząd zabiera głos w sprawie protestu pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Premier Beata Szydło na konferencji prasowej z ministrem zdrowia zaznaczyła, że rząd będzie prowadził dialog w celu zachęcenia, by porozumienie w Centrum Zdrowia Dziecka zostało podpisane.
Premier zaznaczyła, że pielęgniarki mają prawo do strajku i do wyrażania swoich opinii.
Ale sądzę, że tak jak my, dążą przede wszystkim do tego, żeby znaleźć porozumienie. Wiem też, że ze strony dyrekcji Centrum Zdrowia Dziecka były składane daleko idące propozycje. Teraz jest kwestia nawiązania dialogu i porozumienia się. I w tym kierunku będziemy również prowadzili dialog w celu zachęcenia do tego, żeby to porozumienie zostało podpisane.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że jego resort od początku wspiera strony konfliktu, aby doszły do porozumienia.
Podkreślił też, że we wtorek spotkał się z pielęgniarkami i przedstawił im kilka propozycji.
Zapewniłem je, że z jednej strony będziemy ze wszystkich sił wspierać możliwość porozumienia się na miejscu i tutaj zadeklarowałem, że na miejscu w centrum będzie obecny stale przedstawiciel ministra zdrowia, a w każdym momencie, kiedy to będzie wolą stron, bądź też wynikało będzie z potrzeby, to także przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Zdrowia będzie towarzyszył tym rozmowom. Proponowałem również, żeby te rozmowy, jeżeli byłaby taka wola, toczyły się nie w samym Centrum Zdrowia Dziecka, tylko na przykład w Centrum Dialogu Społecznego, które jest, można powiedzieć, takim tradycyjnym miejscem dogadywania się w trudnych sprawach.
Od tygodnia w Stołecznym Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka trwa strajk pielęgniarek, które odeszły od łóżek pacjentów, domagając się podwyżek i zwiększenia obsady kadrowej. Alarmują, że jest ich za mało, by zapewnić bezpieczeństwo i właściwą opiekę pacjentom.
Minimum 12 zł brutto za godzinę pracy na umowę zlecenie oraz dla samozatrudnionych. Taki będzie efekt noweli, której projekt we wtorek przyjął rząd.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie pensja minimalna dotyczy tylko osób zatrudnionych na etat.
Poseł Janusz Śniadek, wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, podkreśla, że za tym rozwiązaniem opowiadają się m.in. związki zawodowe.
Przypomina, że pomysł pojawił się podczas ostatnich dwóch kampanii wyborczych.
Ten projekt jest realizacją zarówno deklaracji prezydenta Dudy w kampanii wyborczej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Rozwiązanie wprowadzeniem stawki godzinowej jest również postulatem związków zawodowych i do tego jest to stawka nieco wyższa, że jakby iloczyn godzin miesięcznych z tą stawką daje kwotę nieco większą niż płaca miesięczna minimalna. Chodzi o to, żeby zachęcać pracodawców w ten sposób do zawierania umów o pracę.
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ma na celu, jak tłumaczą autorzy, przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
20 zł za metr kwadratowy. Tyle ma wynieść stawka za wynajem mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Media dotarły do jego założeń.
Premier Beata Szydło najprawdopodobniej przedstawi szczegóły programu w piątek. Rząd chce budować mieszkania na gruntach należących do Skarbu Państwa. To ma pozwolić na obniżenie kosztów. Lokale miałyby powstawać w największych miastach.
Z medialnych informacji wynika, że koszty wynajmu 50-metrowego mieszkania wyniosłby około 1000 zł. Osoba, która przez 30 lat regularnie płaciłaby czynsz, mogłaby stać się właścicielem lokalu.
Ekonomistka Anna Milewska, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, pozytywnie ocenia program Mieszkanie Plus.
Z punktu widzenia jak gdyby dochodów osób, które poszukują mieszkania i chciałyby zamieszkać samodzielnie, sami bądź z rodzinami, też uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i nawet te 1300 czy 1500 zł jest w zasięgu młodej rodziny, jeśli nawet dwie osoby pracują i nie zarabiają za wiele. To jednak jest to już, jak gdyby powiedziałabym, w zasięgu. Ideałem byłoby, gdyby koszty związane z najmem mieszkania stanowiły koszty uzyskania przychodu, bo wtedy byłaby to dużo, dużo większa pomoc dla młodych rodzin, dla rodzin mniej zamożnych.
Ekspert dodała, że program będzie miał także pozytywny wpływ na gospodarkę. W kwietniu oddano do użytku około 12,5 tysiąca mieszkań, czyli 19% więcej niż przed rokiem. Tak wynika z danych GUS-u. Ponadto wydano ponad 18 tysięcy pozwoleń na budowę i rozpoczęto pracę przy budowie około 20,5 tysiąca lokali.
Służby są przygotowane do zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
W Warszawie we wtorek odbyły się ćwiczenia służb i podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie obu wydarzeń pod kryptonimem Bastion. W ramach ćwiczeń doszło do symulacji odparcia ataku terrorystycznego.
Minister i przedstawiciele służb obserwowali manewry na błoniach Stadionu Narodowego.
Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że wszystkie służby podległe różnym ministrom muszą sprawnie funkcjonować, współdziałać i wymieniać informacje w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Szef MSWiA podziękował także wszystkim komendantom.
Te ćwiczenia pokazały, że służby są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno podczas szczytu NATO, jak i Światowych Dni Młodzieży. Ja chciałbym na ręce komendantów poszczególnych służb złożyć gratulacje i podziękowania za przygotowanie służb do tych najważniejszych wydarzeń, które nas czekają już w lipcu. Bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim funkcjonariuszom. Tu z nami są funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu. Serdecznie dziękuję.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że podczas koncertu w chwili przybycia na miejsce prezydenta doszło do ataku terrorystycznego. W kierunku tłumu terroryści oddali strzały z broni maszynowej.
Biuro Ochrony Rządu ewakuowało osoby chronione do autokaru i odjechało kolumną. Funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych, Komendy Głównej Policji i żołnierze jednostki GROM odbijali zakładników z autokaru.
Dziesiątego czerwca Komisja Wenecka powróci do sprawy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Tak wynika ze wstępnego planu obrad tej instytucji.
Komisja Wenecka zostanie poinformowana o dalszych kwestiach dotyczących opinii wydanej w marcu na temat poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej 25 czerwca ubiegłego roku.
Opinia ta była krytyczna. Komisja pochyli się też nad ustawą o policji, która weszła w życie na początku lutego. Instytucja ma wydać opinię.
Poseł Dominik Tarczyński z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że instytucje unijne dzięki stanowczej polityce rządu coraz przychylniej patrzą na Polskę.
Parlamentarzysta dodaje, że politycy opozycji w dalszym ciągu próbują oczerniać nasz kraj za granicą.
Nie ma jedności w samej Unii Europejskiej, nie ma jedności w samej Komisji Weneckiej. Zdania są podzielone i coraz więcej urzędników europejskich zaczyna przyjmować argumenty polskie. polskiego rządu. Ja pojutrze wezmę udział w posiedzeniu Komisji Rady Europy w Paryżu. Będę przedstawiał naszą argumentację. Wierzę, że tak jak ostatnie posiedzenia Rady Europy, w których brałem udział i kiedy reprezentowałem rząd, przyniosą skutek. Wszystkie sygnały na to wskazują, ale trzeba podkreślić, że no niestety opozycja cały czas próbuje wykorzystywać swoje kontakty osobiste z poszczególnymi urzędnikami i po prostu namawiać ich do ataku na Polskę. Więc musimy absolutnie spokoju przedstawiać argumentację, podkreślać naszą suwerenność.
W środę Komisja Europejska zdecyduje, czy podejmie ewentualne dalsze kroki wobec Polski. W Brukseli odbędzie się spotkanie unijnych komisarzy.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.